Józef Beck, od 1932 roku minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej. Jadwiga Beck, żona ministra. Paweł Starzyński, sekretarz. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej od czasów przewrotu majowego. Edward Rydz-Śmigły, naczelny wódz polskich wojsk. Felicjan Sławoj Składkowski, premier Rzeczypospolitej od 1936 roku. Władysław Sikorski, generał, przeciwnik Becka i sanacji, od 24 września 1939 roku przebywa w Paryżu, faworyzowany przez Francuzów do objęcia władzy nad polskim rządem na uchodźstwie. Władysław Raczkiewicz, były minister spraw wewnętrznych, odsunięty przez sanację od najważniejszych stanowisk w połowie lat 30. W chwili wybuchu wojny był wojewodą pomorskim. Armand Călinescu, premier Rumunii. Grigore Gafencu, minister spraw zagranicznych Rumunii, przyjaciel Józefa Becka. Wilhelm Fabricius, niemiecki poseł w Bukareszcie. Było już późne popołudnie, miejscowość Kuty, nieopodal granicy Polski z Rumunią, 17 września 1939 roku. To tam miała miejsce ostatnia narada ministra spraw zagranicznych RP Józefa Becka, prezydenta Ignacego Mościckiego i naczelnego wodza Edwarda Rydza-Śmigłego. Sytuacja była dramatyczna. Druga Rzeczypospolita chyliła się ku upadkowi. W ten sam dzień do opinii publicznej w Polsce, Europie i na całym świecie dotarła wiadomość, że Józef Stalin dokonał agresji na broniącą się przed Hitlerem Polskę. Teraz, będąc blisko już granicy z Rumunią, atmosfera była jak na pogrzebie. Sekretarz Józefa Becka, Paweł Starzyński, wspominał: w Kutach spędziliśmy 2 dni, patrząc na strzępy naszej państwowości. Analizowaliśmy powody naszej klęski. Byliśmy zgodni, że nasza polityka zagraniczna nie była wystarczająco oparta o ścisły rachunek sił. Raz jeszcze wyłoniło się pytanie, jak postąpiłby stary marszałek? Przed północą Józef Beck w towarzystwie prezydenta oraz premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego przekroczyli most na Czeremoszu i znaleźli się w Rumunii. Sowieci oraz Niemcy chcieli jak najszybciej ująć polskie władze, aby zastopować funkcjonowanie ciągłości państwa. Władze musiały udać się do Rumunii, aby polski rząd nadal istniał w świetle prawa międzynarodowego. W przeciwnym razie powstaną liczne samozwańcze komitety, mniej lub bardziej kontrolowane przez nowych okupantów. Tak czy siak, niektórzy postrzegali ewakuację rządu w sposób jawnie szydzący. Ambasador francuski w Polsce, Léon Noël, zatelegrafował do Paryża notę o następującej treści. Żałosny eksodus oznacza koniec Polski, Polski Piłsudskiego lub przynajmniej jego zarozumiałych uczniów. W podobnym tonie pisał w swoich dziennikach minister propagandy III Rzeszy, Józef Goebbels. W Polsce panuje chaos, Mościcki wydał odezwę do narodu, w której zaklina się na honor. To nam się podoba, najpierw zwiać za granicę, a potem rozprawiać o honorze. O ile Beck oraz rząd uznali swój ruch za konieczny, tak szokiem dla wielu było, gdy okazało się, że granicę przekroczył też naczelny wódz, odpowiedzialny za wojsko Edward Rydz-Śmigły. Ta kontrowersyjna postawa do dziś rozbudza wiele dyskusji, ale dziś nie będziemy o tym mówić. Nasz materiał skupiać się będzie na osobie Józefa Becka, człowieka odpowiedzialnego za polską politykę zagraniczną. To on przed wojną spotykał się z Hitlerem i Ribbentropem. To on powiedział Niemcom prosto w oczy, że nie ma mowy, by Gdańsk włączono do Rzeszy, a Polska przyłączyła się do sojuszu z Niemcami. W tym materiale, choć nieco w tle, prześledzimy też ostatnie dni istniejącego jeszcze rządu II RP. Ale po co w ogóle polski rząd udał się właśnie do Rumunii? Odpowiedź jest oczywista. By stamtąd przedostać się do sojuszniczej Francji i nadal kontynuować w imieniu Rzeczypospolitej wojnę z Niemcami. Jak twierdził Józef Beck, cytuję: trzeba utrzymać nasze miejsce w ramach koalicji, miejsce partnera, a nie obiektu, i zerwać z tą nieszczęsną polską tradycją zaczynania za każdym razem wszystkiego od nowa. Musimy w tym miejscu dodać, że Polska i Rumunia miały podpisany pakt sojuszniczy, by na wypadek sowieckiej agresji udzielić sobie pomocy. Ale teraz, gdy Polska została napadnięta z dwóch stron, zdawano sobie sprawę, że interwencja Rumunii jest niemożliwa. Dlatego Józef Beck zdjął z Rumunów tę odpowiedzialność, ale w zamian wynegocjował możliwość przejazdu przez Rumunię do innego kraju. Tym docelowym krajem miała być Francja, o czym wszyscy dobrze wiedzieli. Na granicy Rumunii przywitali Józefa Becka ze wszystkimi honorami. Wkrótce polski minister wraz z żoną i pasierbicą dotarli do miejscowości Czerniowce, do rezydencji marszałka dworu królewskiego Konstantina Flondora. Rankiem 18 września wydarzyło się coś, co zdenerwowało Józefa Becka i wywołało zamieszanie, które przesądziło o jego dalszym życiu. Rumuńscy dyplomaci wręczyli polskiemu ministrowi deklarację, według której w momencie, gdy znajduje się w Rumunii, ma zrzec się wszelkich atrybucji konstytucyjnych, politycznych i administracyjnych. To było jednoznaczne z dymisją, nie tylko samego Becka, ale też całego rządu. Przynajmniej tak patrzyli na to Rumuni. Beck stanowczo odmówił. Żądania te były sprzeczne z tym, co wcześniej ustalono z Rumunami, gdy zapewniano Polakom prawo przejazdu oraz gościny. Polskie władze planowały wyjazd do Francji, by stamtąd kontynuować pracę rządu. Ale teraz Rumuni dawali do zrozumienia, że jest to niemożliwe, gdyż Rumunia jako kraj neutralny nie może pomóc Polakom dostać się do Francji, która jest jedną ze stron konfliktu. Poza tym Rumuni argumentowali, że nie było mowy, by na terytorium ich kraju Beck miał wypełniać zadania ministra spraw zagranicznych, gdyż gwarantowano jedynie przejazd i krótki pobyt. Zarzuty te były zgodne z konwencją haską z 1907 roku. Tymczasem Beck w Rumunii zachowywał się momentami tak, jakby nadal był w Polsce, chcąc na przykład zwoływać zebrania członków korpusu dyplomatycznego lub składać wizyty innym dyplomatom. Rumuni mieli więc pretekst, by uznać te zachowania za sprzeczne z ich zachowaniem neutralności. Polscy dyplomaci wywnioskowali, że Rumuni wprowadzili ich w błąd, a może nawet oszukali. W rzeczywistości Rumuni bardzo kurczowo trzymali się zasad konwencji haskiej, ale tylko z jednego powodu. Już po pierwszym tygodniu wojny Niemcy zaczęli naciskać na Rumunów, by nie przyjmowali polskich uchodźców oraz przedstawicieli władz, gdyż byłoby to złamaniem zasad neutralności. Rumuni dali jednak do zrozumienia, że jeżeli kogoś z Polski przyjmą, to na zasadzie azylu, a taka forma wyklucza działalność polityczną polskich władz na terytorium Rumunii. Zatem teraz nad Beckiem zawisła groźba internowania. Niemcom z kolei zależało na trzech sprawach: znalezieniu polskiego złota, które miało opuścić granice RP, niedopuszczenie do ucieczki uzbrojonych polskich żołnierzy poza kraj oraz zatrzymanie polskich władz, aby zlikwidować funkcjonowanie rządu. Kluczową rolę w tych kwestiach odgrywał Wilhelm Fabricius, niemiecki poseł w Bukareszcie. Józef Beck nie zdawał sobie sprawy z prawdziwych ustaleń między Rumunią a Niemcami. Na razie jednak miał on opuścić Czerniowce i to jak najszybciej. Premier Składkowski, Józef Beck i jego żona Jadwiga oraz sekretarze po kilkunastogodzinnej podróży zostali przetransportowani do miejscowości Slanik. Tam zakwaterowano ich w hotelu Rakowita. Beck szybko spostrzegł, że warunki bytowania będą od teraz przypominały internowanie. Każde wyjście na zakupy lub gdziekolwiek poza hotel wymagało zgody Rumunów. Polacy nie mogli korzystać z telefonów, ograniczono dostęp do radia. Na wszystko potrzebna była specjalna przepustka, a hotel obstawili członkowie rumuńskiej służby bezpieczeństwa. O podróży do Francji nie było więc mowy. Wysyłanie korespondencji też było utrudnione. Beck stał się bezradny. Nie przysłano do niego żadnego poważnego dyplomaty. Minister spraw zagranicznych Rumunii, Gafencu, także nie pojawił się w Rakowicie. Celowo unikał spotkania z polskim ministrem. Beck i jego ludzie nie mieli w tej chwili pojęcia, co się dzieje w kraju. Minister stale nalegał na Rumunów, by pozwolili mu wyjechać. Argumentował, że pozbycie się polskiego rządu z Rumunii powinno być w interesie Bukaresztu, aby mieć z głowy problematycznych Polaków. Ale Rumuni byli niewzruszeni. W wielu kwestiach trudno też Rumunów nie zrozumieć. Bali się Niemców. Już 9 września obiecywali im, że polskie władze w razie pojawienia się w ich kraju zostaną internowane. By jednak Polaków internować, Rumuni musieli mieć jakiś pretekst. Pretekstem tym miało być wysłanie przez Ignacego Mościckiego orędzia do kraju, które rzekomo zostało wysłane już z Rumunii. Była to nieprawda, gdyż treść została nadana jeszcze w Kutach. Kto więc wysłał pismo z Rumunii, tego do dziś nie wiemy. W każdym razie Rumuni mieli teraz pretekst do internowania polskich władz. Zresztą już od 14 września naciski z Berlina wobec nich mocno się nasiliły. Niemcy otwarcie żądali, by nie udzielać polskim władzom i żołnierzom żadnego azylu w Rumunii. Premier tego kraju, Armand Kalinescu, z jednej strony musiał ulegać niemieckiej presji, ale z drugiej był życzliwy Polakom i miał nadzieję, że zezwoli im na wyjazd z Rumunii, gdy cała sprawa nieco przycichnie. Beka zaprzątały więc myśli, jak uciec, by dostać się do Francji. Minister sądził, że tylko tam będzie w stanie korzystać z pełni praw, które przysługują mu jako sojusznikowi tego kraju. Zastanawiał się nad możliwością ewakuacji przez polskie okręty lub znajdujące się w Rumunii polskie samoloty lotu, ale realizacja tych zamierzeń bez aktywnego wsparcia Rumunów była niemożliwa. Nie bacząc na neutralność kraju, w którym się znajdował, w hotelowych pokojach Beck brał udział w posiedzeniach Rady Ministrów wraz z premierem Składkowskim. 20 września na jednym z takich posiedzeń Józef Beck mówił: zachowanie się Rumunów jest zupełnie niewłaściwe politycznie. Zorganizowali nam znośne życie, przecięli nam wszelkie działania. Swoboda ruchów ministrów i wiceministrów jest kwestionowana. Kontakt z naszą ambasadą został przecięty. Nie otrzymujemy ani wiadomości, ani gazet. Nie mamy radia. Mniej więcej w tym samym czasie Wilhelm Fabricius raportował do Berlina, że wprawdzie Beck, Mościcki i Rydźmigły przebywają w Rumunii, ale zostali internowani oraz pozbawieni jakiejkolwiek możliwości prowadzenia działań politycznych. Niemcy mogli czuć się usatysfakcjonowani, że polski rząd znalazł się niejako w potrzasku. Z drugiej strony nadal istniał. Niemcom zależało więc na tym, aby polskie władze pozostały w Rumunii. 22 września hitlerowski minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop dał Rumunom do zrozumienia, że jeżeli pozwolą na wyjazd członków rządu RP, to zostanie to odebrane jako akt wrogi wobec III Rzeszy. Rumuni, widząc, co się dzieje w sąsiedniej Polsce, zdawali sobie sprawę, że Niemcy mogą nie żartować. Jakakolwiek akcja zbrojna Niemiec wobec Bukaresztu skończyłaby się tragicznie. Sprzeciw wobec całej sprawy wystosowały Stany Zjednoczone, ale niespecjalnie wspierali ich w tej dyplomatycznej akcji Brytyjczycy i Francuzi, którzy w obliczu tego, co się dzieje, mieli już swoje plany. Warto też dodać, że Rumuni mieli w tym czasie wiele własnych problemów wewnętrznych. 21 września wydarzyło się coś, co zaszokowało rumuński naród. Premier kraju, Armand Kalinescu, został zamordowany przez terrorystów z profaszystowskiej organizacji Żelazna Gwardia. Do dziś nie wyklucza się niemieckiego wkładu w to zabójstwo. Za wszystkie sznurki pociągali więc Niemcy i Sowieci. Dosłownie wszystko zdawało się działać na niekorzyść polskich władz. W obliczu tego, co się działo, nerwy przedstawicieli polskiego rządu sięgały zenitu, ale najgorsze miało dopiero nadejść.